Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Na czym polega muzułmańska koncepcja rodziny i małżeństwa? Czy islam pozwala na rozwody? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w ramach rubryki Wobec Islamu. Natomiast gościem magazynu będzie biskup Jan Kopiec, z którym porozmawiam o odkrywaniu w Rzymie śladów starochrześcijańskich. 19 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności.
Ludy żyjące w Azji i Afryce, tak samo jak w innych częściach świata, potrzebują harmonijnego rozwoju społecznego i ekonomicznego w rzeczywiście ludzkim wymiarze. Wskazał na to papież uczestnikom Międzynarodowego Kongresu zorganizowanego przez Fundację Centesimus Annus Pro Pontifice. Został on poświęcony roli, jaką w konkurencji globalnej mają kraje wyłaniające się na scenie międzynarodowej. Ojciec Święty przypomniał, że rozwoju nie należy pojmować w znaczeniu wyłącznie gospodarczym, ale w sensie integralnie ludzkim. Stwierdzenie to zawiera encyklika Jana Pawła II, od której fundacja bierze swą nazwę. Jest to zasada stale obecna w nauce społecznej Kościoła, między innymi już w encyklice Pawła VI Populorum Progressio, której 40-lecie właśnie w tym roku obchodzimy.
L'attenzione alle vere esigenze dell'essere umano.
Kierowanie uwagi na rzeczywiste wymogi istoty ludzkiej, poszanowanie godności każdej osoby, szczere dążenie do wspólnego dobra. To inspirujące zasady, które dobrze jest uwzględniać przy planowaniu rozwoju danego kraju. Niestety nie zawsze tak się dzieje. W dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie odnotowuje się często paradoksalny, dramatyczny brak równowagi. Należy uwzględnić intensywne zwiększanie się wskaźników wzrostu gospodarczego. Trzeba też analizować problemy związane z dzisiejszym postępem, w tym wysokie zanieczyszczenie oraz nieodpowiedzialne zużycie zasobów naturalnych i środowiskowych. Wówczas staje się oczywiste, że jedynie taki proces globalizacji, w którym zwraca się uwagę na wymogi solidarności, może zapewnić rodzinie ludzkiej na przyszłość autentyczny dobrobyt i stały pokój dla wszystkich.
Dwudniowe obrady w Watykanie skoncentrowano na konsekwencjach gospodarczych, społecznych i kulturowych aktualnych przemian w krajach Trzeciego Świata. O tematyce zorganizowanego przez Fundację Centesimus Annus spotkania mówi jej sekretarz generalny Massimo Gattamelata.
Celem konferencji jest analiza sytuacji krajów zaczynających odgrywać większą rolę gospodarczo-polityczną w Azji i Afryce. Oczywiście w Azji do tych wyłaniających się państw możemy zaliczyć Indie i Chiny. Mówi się tam o wzroście gospodarczym, ale nie o rozwoju. W Afryce sytuacja jest zdecydowanie odmienna. Tam nie ma ani wzrostu, ani rozwoju. Wiele krajów posiada surowce, produkuje tak zwane materiały pierwsze. To jednak nie pozwala na trwały rozwój. Umożliwić go może współpraca międzynarodowa. Chodzi o to, by krajom o słabej gospodarce udało się wejść na rynek w jak najlepszy sposób.
Fundację Centesimus Annus Pro Pontifice utworzył przed 14 laty Jan Paweł II. Prowadzą ją ludzie świeccy. Ma ona na celu szerzenie znajomości nauki społecznej Kościoła, wspieranie charytatywnej działalności Ojca Świętego oraz informowanie o działalności Stolicy Apostolskiej. Naszym gościem jest dzisiaj biskup Jan Kopiec. Witam serdecznie księdza biskupa.
Witam również.
W Watykanie zakończyło się sympozjum o księdzu Wilpercie. Zostało ono zorganizowane przez Papieski Instytut Archeologii Chrześcijańskiej, ale we współpracy między innymi z Uniwersytetem Opolskim. Co jest największym owocem tego sympozjum?
Przede wszystkim próba przyglądnięcia się w świetle dzisiejszych, najnowszych badań z myślą i chęcią, którą Wilpert reprezentował, jeśli chodzi o znaczenie i obecność tych najstarszych chrześcijańskich śladów Kościoła i wiary pierwszych pokoleń. Na ogół o tym wiemy, o katakumbach, o wszystkich zachowanych dziełach, jak sarkofagi, jak malowidła, jak różnego rodzaju inne pozostałości, ale okazuje się, że ciągle jeszcze jesteśmy dość daleko, jeśli chodzi o jednoznaczne i już w pełni możliwe do podsumowywania wyniki tych badań. Okazuje się także, że Wilpert, zaczynając, jak i wielu innych w XIX wieku, przetarli dobrze drogę. Natomiast dzisiaj możemy powiedzieć, że dysponujemy dużo lepszymi mechanizmami i to nie tylko tymi czysto fachowymi, jak archeologia, czy historia sztuki, czy te wszystkie dodatkowe, pomocnicze dyscypliny, ale dysponujemy także lepszą znajomością epoki, zwłaszcza kościoła starożytnego, gdzie wiele z tych naszych uproszczeń ciągle jest obecnych, nawet w podręcznikach jeszcze. To sympozjum miało przede wszystkim na celu pokazać na wybranych przykładach, oczywiście czerpiąc z dorobku Wilperta, jak dalece poszliśmy zarówno w interpretacji, jak i w pozyskiwaniu nowych rejonów tego, co może archeologia chrześcijańska ogarnąć i wykorzystać. Wilperta najbardziej co interesowało, to interesowały ślady starochrześcijańskie. Może nie tyle, żeby pisać historię kościoła starożytnego, ile żeby iść, kroczyć po śladach starochrześcijańskich i oczywiście umieć je interpretować. Stąd też jego pasją to było chodzenie po katakumbach, które właściwie były nieznane, jeśli chodzi o topografię, o wszystkie szczegóły. Sam w swoich notatkach, w swoich wspomnieniach opisuje, jak jedynie ze świeczką w ręku, w pozycji leżącej, z papierem w ręku, ile to wymagało zabiegów, żeby ten papier utrzymać, a równocześnie świeczką sobie podświetlać i robić szkice, malowideł, kolory zanotowywać na karteczce, jakie są, i dopiero w domu potem móc ewentualnie troszeczkę je rekonstruować. To, co dzisiaj uczeni, i to właśnie wyszło w ramach sympozjum, referenci niektórzy przyznawali, że Wilpert na pewno to, czego mu brakowało, to jednak szerokiej znajomości w ogóle problemów Imperium Rzymskiego, ale całego, nie tylko z perspektywy Rzymu, jak i, to powiedzmy też bardzo szczerze, Wilpert nie miał specjalnie zrozumienia może, albo przynajmniej nie wyczuwał jednak wpływu Wschodu, Bizancjum, greckiej sztuki, greckiej inspiracji.
Przy okazji mieliście także możliwość obejrzenia najnowszej części odkrytej.
To jest nekropolia Santa Rosa. Okazuje się, że nie jest to nazwa od żadnej świętej róży, tylko jest to po prostu nazwa starego placu, który był już tam od dawna. I on jest przy Via Triumfale, która zaczynała się, prawdę mówiąc, prawie że przy Bazylice Świętego Piotra. Bardzo prozaiczna sprawa z odkryciem, po prostu budowa parkingu dla samochodów spowodowała, że weszły ciężkie sprzęty i natknięto się na dość dobrze nawet zachowane ślady nekropolii starorzymskiej. Odkryto jedną część już za Piusa XII i ta najnowsza część, którą żeśmy oglądali nawet, to jest dopiero 4 lata temu, 2003. Okazuje się także, i to jest myślę duży nowy impuls do dalszych badań, że nekropolia, która była wykorzystywana przez bardzo długi czas, przynajmniej od czasu Nerona są zachowane i sięgają do IV wieku. Natomiast co jest ciekawe, nie ma zachowanych wyraźnie chrześcijańskich grobów czy chrześcijańskich śladów. Pierwsze impulsy naukowe wskazywałyby, że to po prostu była ogólnorzymska, ówczesna nekropolia, gdzie chowano, jak się okazuje, z różnych warstw społecznych, od niewolników aż po zarządców domów cesarskich, czyli powiedzmy rzeczywiście w powszechnym użyciu była ta nekropolia. Świetnie zachowane zarówno grobowce, czyli te pomieszczenia, jak dość dobrze zachowane te wszystkie kultowe amfory dla sprawowania tych wszystkich ofiar, także płynnych, dość dobrze zachowane inskrypcje, więc można imiona, nazwiska i czas, kiedy to było. To w sumie jest niewielka przestrzeń, natomiast ogromnie bogata z punktu widzenia znaczenia dla dzisiejszej naszej wiedzy i archeologicznej, ale także i ze starożytnego Rzymu, zwłaszcza, że jeżeli sobie uświadomimy, że od tej nekropolii właściwie do grobu świętego Piotra,
właśnie,
to jest właściwie
metrów.
Jakieś tylko 150, może 200 metrów, czyli to jest cały czas ta wielka przestrzeń, która była na Watykanie wykorzystywana jako bardzo taka żywa, o ile można powiedzieć, o cmentarzu, przestrzeń, którą Rzymianie czcili i rzeczywiście o którą dbali.
A czy w tym odkrywaniu śladów starochrześcijańskich ksiądz biskup ma jakieś swoje ulubione miejsce w Rzymie?
Przyznam szczerze, że poza Bazyliką Świętego Piotra, ale dwa są takie, do których zawsze chętnie wracam. Katakumby Świętej Agnieszki, bardzo niewielkie, na północy Rzymu.
Rzadko odwiedzane.
Natomiast mają ogromne bogactwo form swoich. I drugie miejsce, które jest ciągle dla mnie niemal mistyczne, to jest Bazylika Świętego Klemensa. Ta prawie trójstopniowa, od pozostałości mitrajskich przez średniowieczną, wspaniałą bazylikę, oczywiście ze śladami świętego Cyryla, no i ta najnowsza, już potem dwunastowieczna. Tutaj się widzi to zestawienie, jakby klamrą spięta historia od czasów przecież jeszcze post zaraz apostolskich, aż do czasów, powiedzmy, nas wiążących. Nie ukrywam, jak tylko mogę, tam udaje się, spaceruję i przeżywam na nowo wspaniałość Rzymu.
Serdecznie dziękuję. Naszym gościem był biskup Jan Kopiec.
Dziękuję bardzo.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Muzułmańska koncepcja rodziny i małżeństwa. Co islam mówi o małżeństwie i rozwodach? Rodzina stanowi w islamie najmniejszą i najważniejszą jednostkę w strukturze społecznej. Około 1/3 prawnych przepisów w Koranie dotyczy rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania. Rodzina muzułmańska składa się nie tylko z rodziców i dzieci, lecz obejmuje zazwyczaj 3 lub 4 pokolenia. Członkowie takiej rodziny tworzą rodzaj wspólnoty, w której na przykład starsi przedstawiciele nie idą do domu starców, a sieroty nie trafiają do sierocińców. Rodzina muzułmańska stanowi szeroki system społeczno-ekonomicznego bezpieczeństwa. Podstawą rodziny jest małżeństwo, której celem jest zachowanie gatunku, stworzenie silnych podstaw struktury społecznej, ochrona moralności oraz kształtowanie więzi duchowych między małżonkami. Zgodnie z koranicznym przesłaniem, małżeński związek kobiety i mężczyzny odpowiada boskiemu porządkowi stworzenia. Potwierdzają to liczne fragmenty Koranu. Wyjątkowe znaczenie małżeństwa podkreśla także sunna. Mohamed miał powiedzieć, że małżeństwo jest częścią jego drogi. Ktokolwiek z niej odstąpi, nie jest jednym z nas. Małżeństwo jako instytucja społeczna jest przede wszystkim kontraktem cywilnoprawnym, którego ważność zależy od uprawnień układających się stron. Koran określa je jako silną umowę i uroczyste przyrzeczenie oraz naturalne miejsce współżycia seksualnego i poczęcia. Istotnymi elementami małżeństwa są obopólna zgoda i publiczne ogłoszenie związku. Prawo muzułmańskie nie określa jednoznacznej formy tej umowy ani nie precyzuje szczególnej ceremonii religijnej. Wprawdzie swobodne kontakty między płciami są zakazane, ale dwie osoby zainteresowane zawarciem związku mają prawo do spotkań. Małżeństwo w muzułmańskim społeczeństwie nie stanowi wyłącznie prywatnej sprawy między mężczyzną a kobietą. Z tego względu obie rodziny mają swój udział w zawarciu tego związku i jego poprawnym funkcjonowaniu. Koran z jednej strony podkreśla równość mężczyzny i kobiety, nawołując ich do wzajemnego dopełniania się w atmosferze miłości i miłosierdzia. Z drugiej strony natomiast daje mężczyźnie władzę nad kobietą. Małżonkowie mają odmienne obowiązki względem rodziny. Mąż jest odpowiedzialny za jej wymiar zewnętrzny, to znaczy za zabezpieczenie warunków życia oraz za pozycję i interesy rodziny w społeczeństwie. Kobieta natomiast ponosi odpowiedzialność za sferę domową i wychowanie dzieci. Muzułmanie uważają, że role męża i żony nie są przeciwstawne czy współzawodniczące ze sobą, ale nawzajem się uzupełniają. Do zawarcia związku małżeńskiego muszą być spełnione określone warunki. Partnerzy muszą być zdolni do małżeństwa i osiągnąć odpowiedni wiek, którego Koran jednak nie precyzuje. Generalnie związane jest to z osiągnięciem wieku dojrzałości, to znaczy dla młodzieńców 12 lat i dla dziewcząt z ukończeniem 9 lub 12 roku życia. Prawu zwyczajowemu przeciwstawia się prawo cywilne, które w niektórych krajach muzułmańskich określa wiek zawarcia związku małżeńskiego jako 16 lub 21 lat dla mężczyzn, i 15 lub 18 dla kobiet. Do dziś obecna jest w tradycjach społeczeństw muzułmańskich praktyka, której rodzice przed osiągnięciem wieku małżeńskiego przez dzieci składają w ich imieniu obietnice małżeńskie, które są potwierdzane przez małżonków po osiągnięciu przez nich pełnoletności. Do przeszkód w zawarciu małżeństwa w islamie zalicza się przede wszystkim pokrewieństwo krwi, zdradę, pokrewieństwo mleka i różnice religijne. Nie wolno zawierać małżeństwa osobom spowinowaconym w pierwszej linii, przykład ojciec-córka lub brat-siostra, wujek-bratanica-siostrzenica. Wolno natomiast pobierać się kuzynowi z kuzynką. W kontekście poligamii zakaz dotyczy także powinowactwa ze strony małżonków, to jest teściowej, synowej lub szwagierki. Istotną przeszkodą jest także pokrewieństwo mleka, to znaczy mamki i karmione przez nie dziecko oraz związki dzieci karmionych przez tę samą kobietę. Sformułowane przez Koran przeszkody znajdują potwierdzenie w cywilnym prawie większości krajów muzułmańskich. Przeszkodą małżeństwa jest także różnica przynależności religijnej. Muzułmanom nie wolno zawierać związków małżeńskich z politeistami i ludźmi niewierzącymi. Muzułmance wolno poślubić tylko współwyznawcę. Muzułmanin natomiast może wziąć sobie za żonę nie muzułmankę, ale pod warunkiem, że jest nią Żydówka lub chrześcijanka, czyli kobieta należąca do ludu księgi. Dzieci z takiego związku muszą być muzułmanami. Podczas trwającego legalnie związku kobiecie nie wolno wychodzić ponownie za mąż. Natomiast mężczyźnie prawo muzułmańskie zezwala na tak zwaną poligienię, czyli małżeństwo z kilkoma kobietami jednocześnie. Konkretnie oznacza to, że muzułmanin może wziąć sobie do czterech żon. Legitymizując tę formę małżeństwa, Koran zachęca do związków z jedną żoną i stawia poligienii także określone warunki. Mężczyznę wzywa do równego traktowania wszystkich żon, a jeśli nie jest w stanie tego spełnić, wtedy zaleca się związek tylko z jedną. Poligienia jest popularna w krajach, gdzie praktykowano ją w znacznej mierze w okresie przedislamskim, głównie w Afryce. Istnieją kraje muzułmańskie, gdzie prawo jednoznacznie zakazuje poligienii i do tych krajów należy Turcja, Tunezja, Syria. W kontekście małżeństwa muzułmańskiego należy wspomnieć o praktykowanych przez szyitów tak zwanych związkach czasowych, muta, które zawiera się na określony okres. Związkom przejściowym nadaje się wartość małżeństwa, aczkolwiek żona nie otrzymuje posagu. Czas trwania takiego małżeństwa waha się od jednego dnia do kilku miesięcy, a nawet kilku lat. Dzieci z takich związków należą do ojca. W islamie sunnickim ten rodzaj małżeństwa uważa się za niezgodny z ortodoksyjnym przesłaniem koranicznym. Wszyscy muzułmanie są natomiast zgodni w kwestii rozwodu. Dopuszcza się rozwiązanie małżeństwa, gdy nie osiągnęło ono swego celu i ulega rozpadowi, mimo że, jak głosi jeden z hadisów, wśród rzeczy dozwolonych rozwód jest przez Boga najbardziej znienawidzony. Generalnie każda ze stron może wnieść wniosek o rozwiązanie związku. Do warunków umożliwiających rozwód zalicza się utratę wiary przez jednego partnerów lub obustronną umowę. Istnieją trzy formy rozwodu: na wniosek męża, separacja na wniosek żony oraz rozwód orzeczony przez sędziego w wyniku postępowania sądowego. Mężczyźnie łatwiej oddalić żonę niż kobiecie uwolnić się od męża.
Rubryką Ojca Adama Wąsa wobec islamu kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.